Kochani, tydzień temu miałem przywilej być w mojej rodzinnej miejscowości w Gorlicach. Tam mogliśmy być częścią nabożeństwa niedzielnego, ja i Karolina. I takim starym zwyczajem poproszono mnie, w zasadzie zobligowano mnie, żebym przekazał pozdrowienia. A więc czynię to. Serdeczne pozdrowienia ze zboru ewangelicznej Wspólnoty Zieloświątkowej z Gorlic. Miałem też, przekażę z powrotem, chociaż muszę przyznać, zrobiłem to już awansem tydzień temu. Pozwoliłem sobie na takie niesubordynacje. Miałem też możliwość powiedzieć w kilku słowach ku zbudowaniu tamtego kościoła. Czym żyjemy my jako kościół? Czym żyjemy teraz, naszą budową, naszym nowym rozdziałem w historii naszego kościoła, ale też pragnieniami, które przynosimy przed Boży tron, marzeniami, które mamy, wyzwaniami, których się spodziewamy i których się też nie spodziewamy. Więc dzisiaj może powiem też trochę o tamtym kościele, tak? To jest wspaniała wspólnota, zresztą zasila nas krakowską, nasz krakowski kościół i nie tylko nasz, ale inne krakowskie kościoły wspaniałymi ludźmi rozmiłowanymi w Panu Bogu. Kościół w Gorlicach obchodził w zeszłym roku 30 lat. Trochę jak to w życiu kościoła. Różne etapy były na ich drodze. Mieli też takie bardzo przykre i trudne doświadczenia, ale Pan Bóg jest z nimi. Pan Bóg ich prowadzi. Są rozmiłowani w Panu Bogu. Działamy razem też na takim polu misyjnym. Pan Bóg otwiera nowe drzwi, więc chwała Jemu, chwała Panu Bogu. Dobrze za takie kościoły, które są, które trwają razem i nawzajem współpracują ku budowaniu Bożego Królestwa, dokładając tą cegiełkę po cegiełce. Moi drodzy, jesteście gotowi na więcej? Wspaniały czas uwielbienia. Potrzebuję dzisiaj was, waszego wsparcia, dlatego że Pan Bóg położył mi na sercu pewien fragment, który dla mnie jest dużym wyzwaniem. Dużym wyzwaniem w takim sensie, że drże na świadomość. Jest to jeden z najsłynniejszych fragmentów, który Paweł przekazał do Kościoła i jakby wiem, ile niesie za sobą. I wciąż się uczę, wciąż odkrywam, co Pan Bóg pokazuje do naszego serca przez ten fragment. Więc może przeczytajmy z listu do Filipian. Przeczytajmy z listu do Filipian z drugiego rozdziału od 1 do 15 wersetu. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakaś serdeczność i miłosierdzie, pomnóżcie moją radość i bądźcie jednomyślni, związani tą samą miłością, skupieni na wspólnym celu, złączeni jednym zdaniem. Myślcie nie o tym, jak się wybić kosztem innych lub zaspokoić własną próżność, ale raczej w pokorze uważajcie jedni drugich za ważniejszych od siebie. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, lecz i o to, co cudze. Bądźcie względem siebie tacy jak Chrystus Jezus. On, choć istniał w tej postaci, co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci. I to śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne. Aby na imię Jezus zgięło się każde kolano w niebie, na ziemi, pod ziemią i aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. Dlatego moi ukochani, jako zawsze posłuszni, nie tylko gdy jestem z wami, lecz tym bardziej gdy mnie nie ma, czyńcie użytek ze swojego zbawienia w poczuciu czci i odpowiedzialności wobec Pana. Bóg to bowiem jest sprawcą waszych pragnień i działań płynących z dobrej woli. Czyńcie wszystko bez narzekania i powątpiewania, abyście jako dzieci Boga byli bez zarzutu, nienaganni i szczerzy pośród tego zepsutego, wynaturzonego pokolenia. Na jego tle świećcie jak gwiazdy na niebie. Trochę długie. Mam nadzieję, że byliście w stanie chociaż trochę podążać. Będziemy sobie to trochę rozbijać na poszczególne etapy. Natomiast żeby w pełni zrozumieć, co Paweł chciał przekazać do kościoła w Filipii, musimy poznać trochę kontekst, osadzić to w rzeczywistości w momencie pisania tego listu. Więc teraz taki krótki wstęp. Kościół w Filipii to była niewielka społeczność, chrześcijańska mniejszość, wchodząca w skład populacji o raczej niechrześcijańskiej i nieżydowskiej strukturze. Więc tym bardziej Paweł, który pisał do niewielkiej społeczności chrześcijańskiej, chciał przekazać im pewne ważne rzeczy, które dotyczyły ich osadzenia w miejscu i w czasie, w którym się znajdowali. Co ciekawe, Kościół w Filipii jest pierwszą społecznością chrześcijańską w Europie. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Paweł, gdy wylądował w Macedonii podczas swojej drugiej podróży misyjnej, mówimy tutaj o 16 rozdziale Dziejów Apostolskich, to trafił do Filipii. Filipia wtedy w Macedonii, dzisiaj w Grecji, to jest okolice Kawali, półwyspu Chalkidiki, Tesaloniki, niedaleko. Natomiast wówczas to należało do Macedonii i Paweł znalazł się tam podczas swojej drugiej wizyty, podróży misyjnej właśnie w kościele, jeszcze nie w kościele, w mieście Filipia. Filipia była bardzo ważna była elementem wówczas Cesarstwa Rzymskiego i pełniła bardzo ważną rolę wtedy. Znajdowała się na głównym trakcie rzymskim na wschód, Via Egnatia. Więc miała strategiczne znaczenie dla Cesarstwa Rzymskiego wtedy. Wytrwała aż do XV wieku, kiedy po upadku Cesarstwa Bizantyjskiego została zrujnowana. Natomiast okolice Filipii są doskonale zachowane, jeżeli chodzi o znaleziska archeologiczne. Więc na podstawie tego możemy odtworzyć dość dokładnie, oszacować, jak wyglądała struktura społeczeństwa. Było to około 15-tysięczne miasto. Miało 8-tysięczny amfiteatr. Są ruiny agory, są ruiny tego placu głównego rzymskiego. Są ruiny słynnego więzienia, które jest wymienione w Piśmie Świętym, o którym zaraz, za chwileczkę jeszcze powiemy. Amfiteatr. Więc to była Filipia, do której trafia Paweł. I w Filipii żyło trochę elity mieszczańskiej, Rzymian. Żyło trochę więcej bogatych rolników rzymskich, którzy uprawiali ziemię poza Filipią. Ale też było sporo usługodawców, sporo osób żyjących na krawędzi głodu i biedy i trochę też niewolników. Jeżeli przypatrzymy się szacowanej społeczności kościelnej, to raczej w większości wchodziły w nią osoby dość ubogie, prawdopodobnie bez ziemi, bez obywatelstwa rzymskiego. I ta społeczność zmagała się od początku swojego istnienia z pewną marginalizacją w społeczeństwie. Natomiast Paweł pokazuje w swoich listach, jak wiele znaczyli oni w jego sercu. Jak wielkie, wspaniałe cechy przejawiał Kościół w Filipii. Paweł szczególnie upodobał sobie Kościół w Filipii. Pisze o nich dalej: moi kochani, moja radości, moja korono. Byli bardzo bliscy jego sercu. Filipianie też, mimo tego, że byli raczej ubogim kościołem, bardzo też hojnie i obficie wspierali Pawła w swojej działalności misyjnej. Nawet gdy przebywał w niedalekich Salonikach, Tesalonikach wówczas nazywanych. Wtedy Paweł pisze do nich, że to byliście jedynymi, którzy regularnie wspieraliście moją działalność. I jestem wam za to wdzięczny. W Filipii pierwszą nawróconą jest Lidia. Opisana też właśnie w 16 rozdziale. Pochodząca z Tiatyry kobieta, która była handlarzem purpury, która we wspaniały sposób, gdy poznała Pana Zbawiciela, otworzyła swój dom dla wspólnoty i dała początek temu wszystkiemu, co Bóg potem czynił tam właśnie w tych okolicach. Ale na podstawie tych domysłów, tego co Paweł pisze też w swoim liście dalej, możemy założyć, że ten niewielki kościół musi mierzyć się stale w tamtych czasach z pewną oziębłością, z wrogością otoczenia. To właśnie w Filipii przecież pobito Pawła i Sylasa dotkliwie i wtrącono ich do tego więzienia, którego ruiny są odnalezione w tych terenach. I tam zostali wspaniale, pamiętacie, uwolnieni z tego więzienia. Natomiast wtedy oni podeszli do nich, namiestnicy, władcy Filipii, i powiedzieli: głosicie coś, co jest niewygodne, niezgodne z obyczajami Cesarstwa Rzymskiego, więc odejdźcie. Więc Kościół mierzył się z pewnymi trudnościami, z oziębłością, z drogością otoczenia i stanie wtedy w postawie chrześcijańskiej, w postawie, która cechowała się naśladowaniem Chrystusa, było trudne. Ten Kościół był nieustannie pod pewną presją. A jeszcze więcej, gdy zobaczymy szerszy kontekst samego społeczeństwa w tamtym czasie, to zauważymy, że w tej kulturze, w której Kościół się uchował i rozwijał, dominowały wartości stricte rzymskie, czyli status, czyli prestiż, czyli siła, czyli podziw. Jest wiele inskrypcji w okolicach tych ruin Filipi, które odkryte w wielu miejscach, które świadczą o tym, że wznoszono cześć ku rozmaitym osobom. Nie bóstwom, nie bogom, ale osobom, które osiągnęły. Osiągnięcia windowały człowieka do statusu legendy i windowały jego status społeczny, więc to liczyło się tam najbardziej. Niektórzy mówią, że to było drugie najważniejsze, drugie największe miasto oprócz Rzymu, w których tak bardzo liczyło się, kim jesteś, co osiągnąłeś, ile masz, jaki masz status. I teraz zobaczmy jeszcze Pawła, który pisze ten list, jego położenie. Paweł pisze ten list w końcówce swojej służby. Był wtedy w więzieniu, prawdopodobnie w Rzymie. Pisze o tym, że chciałby jeszcze ich odwiedzić, co nie jest niemożliwe. Tak jak wspomniałem, z Rzymu wiodła droga na wschód bezpośrednio do Filipi. Natomiast nie jest pewien, czy mu się uda. Paweł znajduje się w położeniu, w którym nie jest pewien, co dalej z jego życiem. Czy zostanie wypuszczony na wolność? Czy będzie miał okazję dalej służyć? Czy dokonuje właśnie ostatnich chwil swojego żywota? I w tym momencie, w którym się znajduje, pisze list do Filipian, do swoich przyjaciół, do swoich umiłowanych, do swoich dzieci duchowych, którym zaszczepił źródło i którzy wzrastają. Zaszczepił w nich źródło życia i którzy wzrastają w służbie i w oddaniu Bogu. I on tęskni za nich. Ten list jest przepełniony ciepłem, tęsknotą, wdzięcznością. Jest bardzo osobisty. Paweł bardzo osobiście przedstawia swoją postawę. Chce, żeby Filipianie wiedzieli, co u niego. Po prostu tak pragnie o tym, żeby zapewnić ich: jestem, żyję, mam się dobrze, tęsknię za wami. Być może przygotowuje ich też na okoliczności swojej śmierci. Ale w tym zdaniu, które przytoczyłem w pierwszym fragmencie, oprócz tej retoryki, którą prowadzi, jeśli w Chrystusie jest jakieś źródło pocieszenia, a oni wiedzieli, że jest, jeśli jest jakieś źródło miłości, a doskonale wiedzieli, że jest, trafia w najczulszy punkt miejsca, w którym są, miejsca, w którym się znaleźli. Myślę, że słowa, które przekazywał w tym liście, chciał, żeby były takim dziedzictwem tego Kościoła. Były być może dalszymi drogowskazami, które ten Kościół będzie mógł wykorzystywać na dalszym etapie swojego istnienia. Dlatego tak ważne, tak bardzo starał się trafić w najczulsze miejsca, które mogą chwiać fundamentami tej społeczności. W mieście, w którym tak bardzo liczył się status, liczyło się to, kim jesteś, to, co masz, to, co posiadasz, w którym tak wielki kult był jednostki, osoby, Paweł pisze do nich: myślcie nie o tym, trzeci werset, nie o tym, jak się wybić kosztem innych lub zaspokoić własną próżność, ale raczej w pokorze uważajcie jedni drugich za ważniejszych od siebie. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, lecz i o to, co cudze. Więc Paweł pokazuje Filipianom: jesteście w takim miejscu, które jest trudne dla was jako Kościół, ale nie zapominajcie o tym, co jest istotne. Nie liczy się to, kim jesteś, nie liczy się to, co masz, nie liczy się to, co posiadasz. Nie dbaj o to, jak się wybić tu na ziemi, ale dbaj o to, aby trwać w jedności, aby budować Boże Królestwo. Czy możemy na chwilę zastanowić się nad naszym położeniem dzisiaj? Będę zadawał pytanie i nie chciałbym, żeby w żadnym momencie brzmiały one w jakikolwiek sposób oskarżająco, ale zachęcam was i siebie nieustannie do tego, aby rozważać to w swoim sercu. W jakim miejscu dzisiaj jestem? Co dzisiaj w miejscu, w którym jestem, liczy się najbardziej? W świecie, w którym jestem, w społeczeństwie, w którym jestem osadzony, w rzeczywistości, w której jestem, w pracy, w której jestem, w szkole, w której jestem. Co dzisiaj się liczy najbardziej wokół ciebie? I czy czasem, gdy chłoniesz to, gdy twoje otoczenie, chłoniesz to otoczenie, w którym jesteś, czy czasem nie potrzebujesz usłyszeć czegoś analogicznego, co Paweł pisze do Filipian? Nie dbaj o to, co wokół ciebie i co jest materialne. Nie dbaj aż tak bardzo o to, gdzie jesteś, kim jesteś, ale dbaj o to, aby budować Boże Królestwo. Dbaj o to, co ważniejsze, dbaj o to, co cenniejsze. Nie w oczach świata, nie w oczach społeczeństwa, w którym jesteś, ale w oczach Boga. Zastanówmy się nad tym. Czy nie jesteśmy pod presją pokazania się, bycia kimś? Czy czasem nie ulegamy w pewnych momentach swojego życia takiej presji? Paweł w tym fragmencie wzywa przede wszystkim w tych pierwszych czterech wersetach do jedności, do pokory, do troski o innych, do takiego budowania właśnie tego Bożego Królestwa i do czerpania swojego natchnienia, swoich sił w tej walce bezpośrednio z Chrystusa. Kościół, przedstawia tutaj Kościół jako wspólnotę, gdzie nikt nie jest wyżej, nikt nie jest niżej, ale wszyscy służą. A gdzie wszyscy dbają nie tylko o to, co jego, lecz o to, co cudze. I potem przechodzi do tego słynnego manifestu. Manifestu nazwanego w moim przekładzie Biblii Chrystusowy przykład człowieczeństwa. I może przejdziemy sobie przez niego wers po wersecie, tak szybko, ale zwróćcie uwagę, że on następuje bezpośrednio po tym, co kładzie jakby, co próbuje przestawić życie Filipian na ziemi o 180 stopni. Odwróć się od tego miejsca, w którym jesteś i podążaj w celu Boga. I on, Paweł tu pokazuje, co jest najważniejsze w tym wszystkim. Jakie źródło inspiracji się liczy. Bądźcie względem siebie tacy, jak Chrystus Jezus. W innym przekładzie jest napisane dążenie do tej jedności, do tego odwrócenia się od tego społeczeństwa, w którym jesteśmy. To dążenie niech was ożywia, bo ono było też w Jezusie Chrystusie. Jeszcze w innym miejscu, w angielskim przekładzie, podoba mi się bardzo ten przekład, jest napisane, że niech ten umysł, ta świadomość, która była w Chrystusie, stanie się też twoją częścią. To pokazuje mi bezpośrednio do mojego życia, że nie liczą się emocje, nie liczą się instynkty, ale świadome nastawienie serca. Nastawienie serca na to, aby mój umysł przeobrażał się na podobieństwo tego, kim był Jezus Chrystus. Na obraz, na idealny przykład, którym był Jezus Chrystus. Paweł w innym liście, w 1 Koryntian, w 2 rozdziale pisze o to, abyśmy byli myśli Chrystusowej, abyśmy mieli świadomość Chrystusa. Więc dla mnie prawda ta, ten fragment objawia pewną rzecz. Możemy chodzić po tej ziemi, nawet powinniśmy chodzić po tej ziemi z tą samą perspektywą, z tą samą pokorą, z tą samą miłością i wiarą, którą miał Chrystus, kiedy chodził po ziemi. Czy to jest łatwe? Czy to jest łatwe? Myślę, że nie. Ale myślę, że jest jeszcze jedna rzecz, którą powinniśmy zrozumieć z tego wersetu. Że ten zamysł Chrystusowy, ten umysł Chrystusowy nie jest automatyczny. Nie jest dany od tak, w momencie, kiedy oddajesz swoje życie Bogu. Nie jest też tak, że on trwa w tobie, jest niezmienny i nieustanny. Musisz wzorem tego angielskiego tłumaczenia pozwolić, aby ten umysł Chrystusa był w tobie. Aby ten umysł dokonywał twoich przemian. Musisz spoglądać, musisz uczyć się o tym, co Pismo Święte mówi o Jezusie. Co Pismo Święte mówi o tym, kim jesteś w Jezusie Chrystusie. Musisz odnawiać te prawdy w swoim myśle. Musisz o to dbać. Musisz dbać o ten skarb, o to ziarno, które zostało w tobie zaszczepione. Przecież w Rzymian w 12 rozdziale jest napisane: przemieniajcie swój umysł. Przemieniajcie swój umysł, abyście byli na podobieństwo Chrystusa. Więc widzimy tutaj, że postawa Chrystusowa wymaga pewnego przemienienia, wymaga pewnego poświęcenia i to nie jednokrotnego, ale nieustannego w naszej pielgrzymce na ziemi. W 6 wersecie jest napisane, że on, chociaż istniał w postaci Bożej, nie dbał wyłącznie o to, aby być mu równym. Więc Paweł maluje w tym fragmencie obraz idealny, obraz perfekcyjny, obraz nieosiągalny dla śmiertelnika na ziemi. To tak, jakbyśmy do perfekcyjnej jednostki miary kilograma i metra w serwes pod Paryżem dołożyli perfekcyjny obraz poświęcenia, rezygnacji z własnego ja. I długo łapałem się w moim rozumowaniu, że Paweł wzywa do poświęcenia wszystkiego wzorem Chrystusa. Ale dostrzegam w tym, że Bóg oczekuje czegoś innego. Zobaczmy jeszcze na wzór Chrystusa, na wzór ideału, na wzór niedościgniony dla każdego z nas. Chrystus nie trzymał się swoich przywilejów. Chrystus istniał jako Bóg. Chrystus był Bogiem. Od początku. razem ze swoim Ojcem. Bóg, który nie skorzystał ze sposobności, aby być na równi z Bogiem. Chrystus. Nie trzymał się przywilejów, choć miał do nich prawo. Zrezygnował z wszystkiego dla dobra innych, dla dobra ludzi. Postawą Chrystusa, którą tu widzimy i którą tu Paweł opisuje, jest posłuszeństwo wobec Boga, wobec swojego Ojca. Ale jest coś więcej. W tej postawie jest jeszcze jeden czynnik, który jest kluczowy. Chrystus poddał się temu, został posłuszny Ojcu dlatego, że cechowała go miłość. Miłość do mnie i do ciebie. I miłość do każdego człowieka, który chodzi po ziemi. To miłość sprawiła, że ogołocił samego siebie, wyrzekł się siebie w tym przykładzie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzi. Ogołocił, Paweł pisał, używając greckiego słowa ekenosen, kenoza, które w tłumaczeniu brzmi dobrowolne uniżenie. On nie został do niczego zmuszony. Chrystus, kochając mnie i ciebie i będąc posłusznym swojemu Ojcu, dobrowolnie zrezygnował z wszystkiego, co miał. Dobrowolnie oddał całą chwałę, którą miał. Uniżył samego siebie. Stał się posłusznym aż do śmierci. I to do śmierci krzyżowej. Posłuszeństwo do końca, nawet w cierpieniu. Był wierny, mimo kosztów, których miał. Dlatego Bóg go wywyższył szczególnie. Znowu, wywyższenie Chrystusa jest idealne i nieosiągalne dla każdego z nas. Ale cząstka tego wywyższenia czeka na nas w miejscu, w którym spotkamy się z Bogiem. W miejscu, do którego zmierzamy. Wywyższył go Bóg szczególnie i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne, aby na imię Jezus zgięło się na każde kolano w niebie, na ziemi, pod ziemią i aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. Więc tutaj widzimy paradoks Ewangelii. Przez uniżenie Chrystus dostąpił wywyższenia. I wzorem tej postawy jest to, że Bóg wywyższa pokornych. Wywyższa pokornych do nagrody w niebie. I zobaczmy jeszcze raz na ten wzór poświęcenia, który przyjął Jezus. Zrezygnował z bycia Bogiem po to, aby gdy Maria poczęła w Duchu Świętym, narodził się przez normalny fizyczny poród jako człowiek na ziemi. Musiał się urodzić fizycznie, musiał być bezbronnym niemowlęciem. Musiał być niemowlęciem, którego jedynymi potrzebami było sen i jedzenie. Musiał nauczyć się mówić w swoim ojczystym języku. On nie urodził się jak Benjamin Button z filmu, który był już staruszkiem. On urodził się jak dziecko i uczył się, mówiąc po hebrajsku, uczył się mówić po hebrajsku, uczył się Tory. On musiał studiować Pisma Święte. Co pisze w Ewangelii Łukasza w 52 rozdziale? Jezus czynił postępy w mądrości i w dojrzewaniu. Czynił postępy, rozwijał się w mądrości, rozwijał się w dojrzewaniu, rozwijał się w łasce u Boga i u ludzi. I Jezus musiał spędzać czas na modlitwie. On miał szczególne połączenie z Bogiem Ojcem, ale musiał spędzać czas. Musiał podejmować działania. Tak jak każdy z nas. Wszystko to, co my musieliśmy zrobić, aby móc wzrastać, Jezus też musiał zrobić. Bo wyrzekł się swojej chwały jako Bóg i stanął tu na ziemi jak człowiek. Syn Boży, który był jednocześnie ze swoim Ojcem na całą wieczność, od początku przez całą wieczność, stał się człowiekiem tak jak my i doświadczył wszystkiego oprócz grzechu. Zobaczmy na tą potrójną rezygnację, której tutaj Paweł opisuje. On zrezygnował z chwały, przyjął postawę sługi i stał się podobny ludziom. Jakaż to degradacja dla Boga Wszechmogącego, aby przyjąć postać człowieka, tak marnej istoty, ale jakiś to wielki przejaw miłości Boga do człowieka. I na koniec cierpiał śmiercią najgorszego z łajdaków. Marginesu społeczeństwa. To nieosiągalna dla człowieka perfekcja, powtórzę to. Ten wzór, który Paweł maluje dla swojego ukochanego kościoła w Filipii, to nieosiągalna perfekcja dla nas. Ale Bóg nie wymaga od nas perfekcji, natomiast wymaga od nas starań. Bóg wymaga serca, które ode mnie i od ciebie, które będzie pragnąć być takim jak Chrystus. W swojej ułomności, w swoich ograniczonościach, w swoich wątpliwościach, w swoich trudnościach na ziemi, ale w miejscu, w którym jesteśmy, On pragnie, On oczekuje, że przez całe życie, które mamy, będziemy starać się być podobnym do Chrystusa. Czy Bóg chce, abyśmy wyrzekali się samego siebie w XXI wieku? To kolejne pytanie, które zadajcie sobie sami, które ja też sobie zadaję. Bo chodzi też o pewną samoświadomość. O samoświadomość relacji mojej z Bogiem i tego, czego Bóg oczekuje, tego, kim jestem, tego, jak Bóg mnie ukształtował i tego, czego Bóg ode mnie oczekuje. Ja odbieram do siebie ten fragment w taki sposób, że Bogu nie chodzi o nienawiść do siebie, że wyrzeczenie samego siebie to nie chodzi o nienawiść do siebie. Nie chodzi nawet o znienawidzenie swojego ułomnego ciała, które mnie czasem zawodzi. Paweł też pisał, że czasem robię to, czego nie chcę, mówię to, czego nie chcę, czynię to, czego nie rozumiem, że czynię. I to nie chodzi o to, aby nienawidzić siebie za to. To nie chodzi o to, abyś wyrzekł się rodziny, pracy, planów, marzeń, ale o pewną wolność w tym. I o świadomość, dokąd zmierzamy i co jest naszym nadrzędnym, najważniejszym celem. To trudne. To stawia mnie trochę w sytuacji dyskomfortu. Czy możemy mieć jakieś praktyczne przykłady tego? Tego wyrzeczenia. Tej duchowej dojrzałości, tej postawy pokory, którą miał Chrystus. Ja myślę sobie do siebie znowu. Myślę o przebaczeniu w trudnych sytuacjach, o łagodności, której czasem mi brakuje. Myślę o rezygnacji z ostatniego słowa i mojej racji. Myślę o służbie, która jest służbą bez oczekiwań na nagrody, o nagrody, o chwałę, o czegokolwiek. Tylko o służbie, która jest nacechowana miłością, która jest nacechowana moją chęcią i moją miłością, aby być jak Bóg. Czerpaniem z tego idealnego wzorca, nieosiągalnego dla mnie, ale próby dorównania chociaż w małym stopniu, w małym ułamku, w małym procencie. Czy potrafię zrezygnować z bycia najważniejszym? Czy potrafię służyć, gdy nikt nie patrzy? Czy moje decyzje są motywowane miłością, czy lękiem o reputację? Myślę, że możemy wszyscy rozważać sobie te rzeczy osobiście. Dlatego, że w myśl co Paweł pisze dalej, Bóg jest sprawcą pragnień i działań płynących z dobrej woli. Więc dla mnie ten fragment, który rozważam, jest taką inspiracją do tego, aby powiedzieć, Boże, oto jestem. Tak jak mnie stworzyłeś, pokaż mi, co jeszcze mogę Ci oddać. Pokaż mi, gdzie jeszcze mogę rozwijać w sobie myśl, świadomość, powiedzielibyśmy teraz mindset Chrystusa, nastawienie umysłu, które miał Chrystus. Boże, bądź sprawcą moich pragnień, bądź sprawcą moich dobrych działań, ale pokaż mi, co jeszcze wymaga pewnych wyrzeczeń. Być może to jest kolejne hobby, które sobie zabrałem, które wypełnia mój kalendarz do granic możliwości ścisku, powoduje pewne napięcia w moich dzielnych planach i w konsekwencji sprawia, że jest mi trudniej w życiu po prostu. Znowu, nie chcę nikogo oskarżać. Nie chcę skierować czegokolwiek, co byłoby oskarżające, dlatego że Bóg nie oskarża. Bóg działa w Duchu Świętym. Jeżeli jesteśmy gotowi na to, aby przemawiał do nas, jeżeli modlimy się o to, by przemawiał do nas, On działa w sposób delikatny, łagodny, subtelny i mówi, co jeszcze może być oddane, ale potrzebujemy tej postawy. Tej postawy, która jest gotowa o to, aby Boże mówił, abyś mówił, Boże, oto jestem, użyj mnie. Więc podsumujmy kluczowe myśli. Chrystus zrezygnował z niesamowitych przywilejów. A skoro Chrystus mógł zrezygnować, to my też możemy. Po drugie, z postawy Chrystusa widzimy jedną bardzo ważną rzecz. Pokora, którą cechował się Chrystus, to nie jest słabość. Pokora, ja sobie tak wyobrażam, że Chrystus idąc w tej ostatniej swojej drodze na krzyż, przybity wszystkimi trudami, ciężarami, niewyobrażalnym bagażem wszystkich ludzi, które miał zostać przybity, On nie uważał się za słabego, chociaż Jego ciało było słabe, chociaż Jego ciało było na graniczu wytrzymałości. Jego siłą była miłość do człowieka. Jego siłą była miłość do mnie i Ciebie. Więc pokora, którą mamy, ta rezygnacja z tego, co nas otacza, to przekierowanie naszej uwagi w stronę tego, czego Bóg chce, a nie to, do czego dąży świat, to nie jest słabość. To miłość. To miłość do Boga i do Jego Kościoła. I te wyrzeczenia, które ponosimy, to droga do prawdziwej wolności w Chrystusie i to droga do prawdziwej nagrody, którą odbierzemy nie tu na ziemi, niestety, ale w miejscu, które jest dużo lepsze niż ziemia. Chociaż ziemia jest piękna. Stworzenie Boże jest cudowne. Ludzie są wspaniali. Nie wszyscy oczywiście, ale są wspaniali. Ale czeka nas coś więcej, coś lepszego. Zadam wam ostatnie trzy pytania, powtórzę może trzy pytania, które się przewijały, tak żebyście mogli rozważyć to i próbować aplikować to w swoim życiu, w swoich rozważaniach, a potem będziemy się modlić. Co w dzisiejszym społeczeństwie, pytanie pierwsze, w otaczającym nas świecie jest tak ważne i tak wszechobecne, że mogło niepostrzeżenie stać się jednym z głównych celów naszego życia? Po drugie, czy mam sposób myślenia Chrystusa? Czy mam mindset Chrystusa? I czy dbam o to, aby go mieć? I trzecie pytanie. Jakich wyrzeczeń Bóg dzisiaj ode mnie oczekuje? Zachęcam do rozwagi i do takiej szczerej rozmowy z Bogiem. Bo znowu, Bóg nie oskarża, ale Bóg w subtelny sposób dociera do mojego i do twojego serca, pokazując, że może być lepiej. Że wzór niedościgniony, perfekcyjny wzór postawy Chrystusa może być moim i twoim udziałem, chociaż w części. Dobra, powstańmy, będziemy się modlić. Zachęcam, abyśmy też już w tej modlitwie tak otworzyli swoje usta i zaczęli chwalić naszego Boga za to, kim jest. I o to, że jest nie tylko wzorem, ale że żyje przez nas w Duchu Świętym. Przez Duchu Świętego. Dobry Panie, dziękujemy Ci za to, że jesteś dobry. Dziękujemy Ci, Panie, że to, co pokierowało Ciebie na krzyż, to posłuszeństwo wobec Ojca, ale też miłość do mnie i do Ciebie, do każdego z nas, Panie, na tym miejscu. Dziękujemy Ci za to, że Ty nie wahałeś się. Utrudzony, idąc na krzyż, Panie, widziałeś mnie i każdego z nas na tym miejscu. Widziałeś nasze winy, widziałeś, że to jedyna droga, aby nasze przewinienia zostały zmazane, Panie. Dziękuję Ci za Twoją pokorę, którą przyjąłeś. Za tą pokorę, która nie cechowała się słabością, ale za pokorę, która była przepełniona miłością. Miłością, Panie. Miłością, która sprawiła, że zrezygnowałeś z wszystkiego. I pokazałeś tym samym ten wzorzec wyrzeczeń i ten wzorzec odsunięcia się od tego, co ludzkie, tego, co na tym świecie, tego, co jest naszym udziałem, jest naszą codziennością, ale skierowania się w stronę Ojca, w stronę Boga, który jest naszym wzorem, który jest naszym Panem, który jest naszym Zbawicielem i który jest, Panie, tym dawcą życia wiecznego. Dawcą i stworzycielem nas i, Panie, tym, Ty, Boże, jesteś tym, który oczekuje nas, który oczekuje na nas tam w niebie i który chce, abyśmy byli z Tobą, Panie, w miejscu, gdzie nasza nagroda będzie obfita. W miejscu, gdzie nie będzie już wyrzeczeń. W miejscu, gdzie nie będzie już cierpienia, ale będzie tylko i wyłącznie jedność z Tobą, gdy w końcu poznamy Ciebie takim, jakim jesteś, Panie. Prosimy Cię, Panie, pokazuj w naszych sercach to, co jeszcze musi zostać zmienione. Prosimy Cię o to, abyśmy umieli przyjmować i trwać w tym sposobie myślenia Chrystusa, który jest naszym wzorem, ale który jest też obecny w naszym życiu przez Ducha Świętego. Panie, poruszaj nasze serca. Pokazuj nam obszary do zmiany, Panie. Pokazuj, co jeszcze może być zmienione, Panie, każdemu z nas osobiście. I właśnie nie w taki oskarżający sposób, Panie, ale w taki delikatny, subtelny, trafny sposób. Coś, co przybliży nas do Ciebie. Coś, co przybliży nas, Panie, i złączy w jedności też Twój Kościół. I w tym dziele budowania Twojego Królestwa, Panie, będzie pozwalać stawiać kolejne cegiełki, Panie, wznosząc Twoją budowlę, Boże. Chcemy być, Panie, Tobie posłuszni. Chcemy być Tobie posłuszni. Chcemy, Panie, czerpać inspirację z Twojej postawy, Jezu Chryste. Oddajemy się, Panie, pod Twoje prowadzenie. Tobie chwała, bo jesteś dobry. Tobie chwała, bo jesteś łaskawy. Tobie chwała, bo Ty się nie wahałeś, Jezu Chryste. Nie wahałeś się oddać swojego życia za mnie i za każdego z nas. Amen.